Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na wykładzie doktor habilitowanej Małgorzaty Radkiewicz na temat genderowych reprezentacji w kinie i sztuce współczesnej. Wykład jest wydarzeniem towarzyszącym wystawie Płeć Sprawdzam, która trwa w tej chwili w Zachęcie i na którą zapraszamy. Natomiast tej wystawie towarzyszy bardzo szeroki program edukacyjny. Mogą się Państwo zapoznać z tym programem na stronie internetowej Zachęty. Jest tam też odnośnik do specjalnie w tym celu utworzonego bloga, żeby Państwo mogli się informować na bieżąco o tym, co się w Zachęcie w związku z tą wystawą będzie działo. Zapraszam w takim razie do wysłuchania wykładu.
Dzień dobry Państwu. Bardzo mi miło, że chcieliście Państwo w tym wykładzie uczestniczyć jako taki komentarz i poszerzenie do wystawy, której odgłosy dobiegają do nas za drzwi. Bardzo dobrze, że dobiegają, ponieważ wszystko to, co chciałam dzisiaj Państwu powiedzieć, jest niejako takim tropem towarzyszącym do spostrzeżeń na temat gender, do przemyśleń na temat gender, które można mieć po zobaczeniu tego bogatego materiału. Jest to, proszę Państwa, jedna z najlepszych wystaw genderowych, jakie widziałam w życiu. Pojechałam specjalnie do Wiednia, żeby tę wystawę oglądać, bo nie wiedziałam jeszcze że będzie w Zachęcie. W Wiedniu ona była na 6 piętrach ogromnej galerii. Troszeczkę inaczej przestrzennie to było wygrane, ale te prace, które są tutaj, tam też były odwrotnie, te prace, które były tam, tutaj też są, więc Państwo możecie dokładnie tych samych wrażeń się spodziewać. Natomiast, proszę Państwa, chciałam wprowadzić tutaj taki trop, który pojawił się, kiedy oglądałam te dzieła i kiedy w ogóle myślę o reprezentacji genderowej, czy w kinie, czy w sztuce, bowiem to, co się dzieje w pracach artystycznych, w tych okresach, w tych przestrzeniach, które tutaj zostały na wystawie uwzględnione, można też zaobserwować w refleksji wokół tożsamości płciowej w ogóle, wokół męskości, wokół kobiecości i można zaobserwować w kinie. I chciałam się właśnie skupić na tych dwóch obszarach, czyli refleksyjnym, teoretycznym i filmowym, aby pokazać Państwu, jak do tej przestrzeni sztuki, przestrzeni instalacji, przestrzeni obrazów, którą możecie tutaj oglądać, dołączyć inne poziomy refleksji, inne poziomy reprezentacji. I chciałam iść tym samym tropem, jakim poszli kuratorzy, to znaczy zebrać przykłady z kina środkowoeuropejskiego i wschodnioeuropejskiego. Wybrałam kilka takich przykładów. Oprócz tego filmu socrealizmu, to już są od lat 60. najwięcej tytułów współczesnych. I drugim tropem również poszłam za organizatorami wystawy, to znaczy skupiłam się na kilku punktach, które tutaj też zostały zasygnalizowane. Punktach związanych z pewnymi faktami historycznymi, z pewnymi faktami, nazwijmy je, dyskursywnymi, czyli takimi porządkami bardziej intelektualnymi, mentalnymi, związanymi z tożsamością płciową. Także moim komentarzom będą towarzyszyły projekcje krótkich fragmentów, które chciałabym zinterpretować w odniesieniu do, jak mówię, prac teoretycznych, ale także do pewnych prac już przez Państwa widzianych, a jeżeli nie, to na pewno Państwo się na wystawę udacie, a może się udacie drugi raz, żeby pewne jakby nowe wątki interpretacyjne wykorzystać. Wystawa rozpoczyna się od obszernego materiału socrealistycznego. I wydawałoby się, że na ten temat już dużo napisano, zarówno takich prac historycznych, historyczno-filmowych, jak i już takich prac, jak praca Ewy Toniak, które wprowadzają dodatkową interpretację, interpretację współczesną, krytyczną, taką właśnie jak gdyby też reinterpretującą już postawione tezy czy przeprowadzone analizy. I chciałam Państwu pokazać też film z tego okresu. Tutaj zerkam do programu, ale akurat socrealizm był reprezentowany przez inny film polski. W programie była Przygoda na Mariensztacie. A ja chciałam Państwu pokazać fragment z filmu z 1954 roku, który zrealizował Jan Rybkowski w doborowej obsadzie w roli głównej Aleksandra Śląska. Autobus odjeżdża 6:20. Akcja rozpoczyna się w małym miasteczku, z którego właśnie codziennie odjeżdża autobus PKS, wywożąc ludzi żądnych kariery, awansu społecznego, żądnych tego, aby być beneficjantami, jak moglibyśmy powiedzieć, systemu, którego ideologia, którego echa działania dobiegają do tych ludzi jak gdyby pośrednio, poprzez ulotki, poprzez agitacje, z którymi przyjeżdżają gościnne zespoły aktywistów. I w tym małym miasteczku mieszka kobieta pracująca jako pomocnica u fryzjera. Sprząta, wykonuje drobne czynności porządkowe. Mieszka wraz z mężem, matką męża i dzieckiem, w takim właśnie mało jej przychylnym środowisku. Tym mniej to środowisko jest jej przychylne, że jej mąż, bardzo przystojny, atrakcyjny mężczyzna, jest takim amantem dla mieszkanek tego miasteczka, które jego uwodzą, on z nimi flirtuje. I ta żona, jako taki kot smołuch, jest przez wszystkich traktowana jako osoba zupełnie zbędna, niepotrzebna, przynosząca wstyd takiemu reprezentacyjnemu mężczyźnie. I ta kobieta, zmęczona już tą swoją sytuacją, dostaje właśnie do ręki taką ulotkę o tym, jak to na Śląsku można dostąpić tych przywilejów systemu, można się kształcić i można się kształcić nawet będąc biedną kobietą z klasy chłopskiej czy takiej z takiego małomiasteczkowego środowiska. I ona postanawia wyjechać. Mąż mówi, dobrze, ale jedziesz sama. Ja z tobą nie jadę. Teściowa mówi, dziecka ci nie damy. I ta kobieta w tej swojej ogromnej determinacji postanawia jednak wyjechać. Jedzie na ten Śląsk, dostaje pracę w fabryce. Najpierw jest sprzątaczką, ale potem potrzeba spawaczy, no to potrzeba też i spawarek, jak się nagle okazuje. Spawarek w sensie wykonujących zawód. I gdyby iść tym tropem takim już genderowym, transgenderowym, idzie na kurs, zostaje dyplomowaną spawaczką, idzie do technikum, ściąga do siebie męża, ale to już są dalsze wydarzenia. Natomiast ja pokażę Państwu scenę po raz pierwszy, w której dochodzi do spotkania tej żony uciekinierki z mężem. On jeszcze wtedy nie podjął decyzji, czy zostanie z nią na Śląsku, czy wróci do miasteczka. Na razie przyjeżdża zirytowany tym, że żona go zostawiła. Bardzo Pana proszę o fragment z pierwszej kasety. To jest główna bohaterka Aleksandra Śląska.
Zobaczysz. To patrz. No i coś tam zobaczyła. To ci szkodził. Będzie mu czy co?
Żeby jej tylko nie przybyło.
Mądrale, mądrale.
Bezgadanie. Nie widzicie, że to porządna dziewczyna?
Tak, porządna, bo ci się podoba. Widać, zakochał się na Świątkowski.
nie ma do mnie listu?
Nie ma. Na pewno podaliście zły adres. Napiszcie jeszcze raz do domu, sprawdźcie.
Dziękuję, przepraszam.
Spodziewałaś się, że przyjadę.
Wiedziałam, czułam. Musiałeś przyjechać.
Musiałem?
No jasne, przecież ty... My, Wiktor...
No, dosyć tego gadania. Papio Manacki, wracam.
Co?
A jak myślałaś, że się dalej będę śmieszał?
Ja?
No, co tak myślałaś?
Myślałam... Ja myślałam, że i ty zostaniesz.
Zwariowałaś?
Wiktor, tu jest dobrze, tu można...
Wiem. Śmieci wynosić. Przestań, wszystkiego się już dowiedziałem. Chodź. Nie mam o czym gadać.
Właśnie, że mam. Jak chcesz, to jedź. Ja z tobą nie jadę. Do końca życia loczki zbijać. Nie. Ach, szkoda zresztą z tobą mówić. Wiktor, myślałam, że ty do mnie. Bo przecież... A nawet... Jeśli nawet już nie o to idzie.
O co?
Nieważne. O tobie mówię. To byłaby robota dla ciebie. I to jaka robota? Dla takiego fachowca jak ty?
Nie.
Sam byś zobaczył. Mieszkanie wydali. Widziałam tutaj mieszkania. Biało, ślicznie. Firanki w oknach. Nasz mały miałby się gdzie bawić, a babka... No ale ty...
Krystyna...
Ja tak za tobą tęskniłam.
Teraz, proszę Państwa, oczywiście można ten... To chyba jednak za Ciebie. Można ten film oczywiście analizować jako przykład tylko i wyłącznie kina socrealistycznego i potraktować jako wyraz pewnej narracji ujętej konwencją, pewnej reprezentacji ujętej konwencją, jako przykład tego, co Rick Altman świetnie napisał, analizując klasyczne kino hollywoodzkie, takie bardzo skonwencjonalizowane, ujęte w formuły gatunkowe, co on nazwał zgodą na kanon. I teraz, z czego wynika taka zgoda na kanon, tak jak Altman to pisał w odniesieniu do kina hollywoodzkiego? Z przyzwolenia na ideologię, która staje się przeźroczysta za pomocą takiego kanonu, za pomocą konwencji. Ona jest transmitowana, a jednocześnie jak gdyby zepchnięta w taką niewidzialną sferę. Druga przyczyna, mówi Altman, to jest podtrzymanie rytuału. I teraz taka zgoda na kanon jest też obecna w sztuce socrealizmu. Ta transmisja ideologii, czynienie jej przeźroczystą poprzez wprowadzanie atrakcyjnych wizerunków, chwytliwych takich bardzo jak w sztuce propagandowej, obrazów, kolorów, schematów narracyjnych. Z drugiej strony jest pewien rytuał uczestnictwa w życiu społecznym. I teraz można to oczywiście traktować jako taki represyjny porządek, o którym pisał Michel Foucault, mówiąc, że gender, no on nie nazwał tego gender, tożsamość generalnie, jednostkowa tożsamość, podmiotowość jest kształtowana przez trzy instancje. I Foucault wymieniał tutaj instancje produkujące dyskurs, instancje produkujące władzę, instancje produkujące wiedzę. I kiedy na początku lat 70. pojawiły się te najważniejsze teksty z teorii feministycznej filmu, analizujące kino, właśnie analizowały kino jako taką instancję produkującą dyskurs. I teraz proszę zwrócić uwagę, tak jak te teoretyczki feminizmu wzięły wówczas na warsztat klasyczne kino hollywoodzkie, właśnie to kino, o którym też Altman pisał jako umacniające ideologię, tak można w mówieniu o gender w sztuce Europy Środkowej i Wschodniej wziąć na warsztat sztukę socrealizmu, jako również sztukę wymagającą tego, tej zgody na kanon, tego usankcjonowania ideologii. Ale wybrałam specjalnie ten fragment, aby wprowadzić tutaj jeszcze drugi trop, który z taką krytyczną analizą ideologii świetnie koresponduje. Jak wspomniałam, teoria feminizmu lat 70., analizując ideologię i kino klasyczne, wprowadzała pewne narzędzia, narzędzia krytyczne, narzędzia dekonstruujące te mechanizmy ideologii i zajmowała się przede wszystkim właśnie tą instancją produkującą dyskurs, czyli całym kinem, machiną kina, tego jak oglądamy, jak dokonuje się projekcja, identyfikacja, jak my widzowie zaangażowani emocjonalnie poddajemy się temu kinu narracyjnemu. Wchodzimy w ten mechanizm zaspokajania przyjemności poprzez oglądanie. Ten mechanizm, mówiły teoretyczki, jest nacechowany płciowo. Do tego wątku jeszcze za chwileczkę wrócę. Ale w momencie, kiedy rozwijała się ta refleksja feministyczna, pojawiły się nowe tropy. I jest bardzo ciekawy, proszę Państwa, właśnie wątek w tej refleksji, który tutaj, zwłaszcza wobec takiego materiału, jak ten przed chwilą pokazany, wydaje się niezwykle przydatny. Otóż Mary Ann Doane jest autorką takiego tekstu Kobiety obdarzone pamięcią. I ona mówi, że nie wystarczy krytyka tej instancji. Nie wystarczy analiza ideologii. Potrzebna jest jeszcze analiza, która zwróci uwagę na podmiot. Na podmiot poddawany działaniom tej ideologii. Poddawany działaniom tej instancji. I Mary Ann Doane pisze o tym, że trzeba na pierwszy plan wydobyć, ona akurat pisze kobiety obdarzone pamięcią, kobietę. Pokazać uwikłanie tej kobiety w kontekst historyczny, rodzinny, wszelkich instytucji kulturowych, które wpływają na tożsamość płciową tej postaci. I teraz zwróćcie Państwo uwagę. Z jednej strony kino socrealistyczne, zgoda, kanon, pewien typ reprezentacji, ale z drugiej strony postacie, o których to kino socrealistyczne opowiada. I jeżeli weźmie się takie filmy, jak ten film, który był tutaj pokazywany, Przygoda na Mariensztacie, i weźmie się taki film, jak film Niedaleko Warszawy, dwa polskie przykłady. Oba rozpoczynają się, zwłaszcza Przygoda na Mariensztacie, od takiego bardzo wyrazistego wprowadzenia przestrzeni miejskiej, industrialnej, przestrzeni dynamicznej, która się rozwija, która jest właśnie takim miejscem, w którym człowiek może zaistnieć na nowo, wszystko osiągnąć, zrobić karierę. I teraz proszę zwrócić uwagę. W tym momencie rozpoczyna się nowa narracja bohaterów. Oni do tego miasta bardzo często przyjeżdżają ze wsi, z małych miasteczek. Przechodzą z takiego środowiska, w którym nie mieli możliwości samorozwoju, w tę właśnie świetlaną przestrzeń. I to się wydaje z jednej strony bardzo mocno skonwencjonalizowane właśnie przez socrealizm, ale z drugiej strony jest to pewien bardzo uniwersalny typ narracji człowieka szukającego tej swojej drogi. Jeśli Państwo weźmiecie, już zostajmy tylko przy polskim kinie, jeśli Państwo weźmiecie taki film z 2003 roku Dariusza Gajewskiego Warszawa, on się zaczyna dokładnie w takim samym momencie, w jakim zaczyna się przygoda na Mariensztacie. Dziewczyna z prowincji stoi w pociągu, patrzy przez okno na Warszawę, do której wjeżdża z pewnymi oczekiwaniami. Takimi samymi oczekiwaniami, z jakimi przyjechała ta dziewczyna w przygodzie na Mariensztacie razem z grupą śpiewającą polskie tradycyjne pieśni. I teraz proszę zwrócić uwagę. Rozpoczyna się właśnie narracja, do której potrzebne nam są takie narzędzia, aby wydobyć z niej właśnie też ten aspekt podmiotowy, tożsamościowy. To dotyczy zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Wybrałam tutaj tę bohaterkę autobusu 6:20, bowiem wydaje mi się ten przykład bardzo reprezentatywny dla właśnie tego poszukiwania historii kobiet, tych kobiet obdarzonych pamięcią, pamięcią o bardzo specyficznych historiach życia. Ta kobieta uwikłana w małżeństwo, w rodzinę, w relacje środowiskowe. Z tego wszystkiego usiłuje się wyzwolić, realizując jakiś własny projekt swojego ja. Akurat w tym momencie, w tym okresie rozwoju kina i w tym okresie historycznym, ten jej projekt zostaje wpisany w taką zideologizowaną konwencję, tą drogę awansu społecznego. Ale zwróćcie Państwo uwagę, gdyby z tego zostawić taką narrację, kobieta poprzez edukację zdobywa samoświadomość swojego ja, swojej podmiotowości, zdobywa wiedzę, zdobywa taką pozycję, w której nie jest nikomu podporządkowana, to możemy tutaj znaleźć podobne filmy z różnych obszarów. Świetnym przykładem, proszę Państwa, będą takie filmy, które pokazują różne dyskursy historyczne i różne uwikłania. Tak jak szukałam takich przykładów z różnych okresów, to akurat przyszedł mi do głowy taki trop związany z kobietami wobec sztuki, wobec poszukiwań właśnie tych sposobów ekspresji sztuki artystycznej, filmowej. I dwa takie filmy, proszę Państwa, z lat 90. oba. Jeden film Artemisia, opowiadający o Artemisii Gentileschi, która nie mogła malować, bo nie przyjmowano wówczas kobiet do akademii. Zaczęła malować kosztem tego, że zrujnowała sobie życie osobiste. Drugi taki film, proszę Państwa, bardzo ciekawy, Guwernantka. To jest taki mniej znany film Sandry Goldbacher, opowiadający o schyłek XIX wieku, o Żydówce, której ojciec plajtuje i ona z takiej bogatej, mieszczańskiej rodziny musi nagle zarabiać. Zaczyna pracować jako guwernantka i odkrywa, że jej pracodawca interesuje się fotografią. Doznaje olśnienia, takiego artystycznego olśnienia. Zaczyna się tą fotografią zajmować. I właśnie ten trop, właśnie tej kobiety, która wykracza poza pewien schemat, szukając dla siebie takiego sposobu na zaistnienie podmiotowe, w odczytaniu sztuki socrealistycznej też się może znaleźć. I świetnym przykładem, proszę Państwa, jedna z moich ulubionych prac tej zaprezentowanej tutaj kolekcji. Zwracam Państwu uwagę na tę pracę. Dla mnie jest to niezwykła praca pokazująca właśnie zderzenie tego kanonu, tej instancji dyskursywnej z tą historią i tą kobietą mającą własną pamięć. Proszę Państwa, jest taka praca Sani Iwekowicz, chorwackiej artystki, która się nazywa Gen XX. To można czytać jako Gen XX. Można też parafrazować jako XX wiek, ale bardziej chodzi o ten gen XX kobiecy. I proszę Państwa, to jest taki cykl zdjęć. Nie wiem, czy Państwo teraz kojarzycie, czy żeście na tę pracę zwrócili uwagę. Tych zdjęć jest, nie wiem, 5, 6. Zdjęcia, które artystka, to są zdjęcia reklamowe, ze znanymi twarzami modelek. Artystka wypreparowała te zdjęcia z pracy, więc to były zdjęcia znane, popularne. Lata 90., 97, 2001. I teraz, proszę Państwa, co zrobiła? Więc mamy te modelki wystylizowane, piękne czarno-białe zdjęcia, profesjonalnie zrobione i każde z tych zdjęć jest podpisane, nie pod spodem, tylko na zdjęciu, wmontowane jest imię i nazwisko. Ale to nie jest imię i nazwisko modelki. Obok czytamy opis. To są nazwiska kobiet, które zginęły w czasie wojny, tej II wojny światowej, tej wojny narodowo-wyzwoleńczej. Mniej więcej około 1942 roku większość z nich zginęła, bądź za działalność opozycyjną zesłane do obozu, bądź w wyniku jakichś działań wojennych zginęły. I teraz, proszę Państwa, to jest jakby pierwsza część tego projektu. Włączenie tych nazwisk, przypomnienie tych zapomnianych narracji kobiet. Ale druga część projektu jest, proszę Państwa, w tym ostatnim zdjęciu, bo to już nie jest zdjęcie reklamowe. To jest matka bohaterki. Bardzo ładne zdjęcie, takie zdjęcie, proszę Państwa, z lat 40., na którym ona wygląda też jak modelka. Zwłaszcza, że tonacja bardzo podobna, oświetlenie, więc to zdjęcie jest w tej samej konwencji artystycznej. Ale ta akurat kobieta jest podpisana swoim imieniem i nazwiskiem. Zginęła w Auschwitz, aresztowana w 1942 roku, a zdjęcie wykonane na krótko przed tym momentem, kiedy została aresztowana i wysłana do obozu koncentracyjnego. I teraz proszę zwrócić uwagę, właśnie artystka porusza się na tych dwóch poziomach. Na poziomie kanonu, pewnego dyskursu, który proponuje sztuka masowa, który proponuje to takie bardzo skonwencjonalizowane ujęcie kobiecości, jakim jest reklama, a z drugiej strony są te kobiety obdarzone pamięcią. Ona artystka, która pamięta, wprowadzając te nazwiska, i ta matka z jej autentyczną historią, z autentyczną narracją. Bardzo ciekawa praca, proszę Państwa. Warto na nią zwrócić uwagę. I teraz, gdyby iść dalej tym tropem właśnie takiej indywidualizacji, to pojawia się wątek, który jest związany z obecnością pewnych takich tendencji krytycznych w sztuce i w kinie kobiet, bo akurat tutaj wybrałam przykład reżyserki, który też do nas docierał, może w stopniu szczątkowym i nie tak bezpośrednio, z refleksji związanej z Women's Studies, tej refleksji anglojęzycznej, z refleksji francuskojęzycznej, związanej z krytyką feministyczną. I to jest, proszę Państwa, ten wątek, który możemy zaobserwować bardzo intensywnie pod koniec lat 60. To wszystko, co jest też związane z pewnym ruchem kontrkulturowym, z kulturą kontestacji. I proszę zwrócić uwagę, że pojawia się tutaj na tej wystawie taka część negocjowanie przestrzeni osobistych. I to negocjowanie osobistych przestrzeni widoczne jest też w kinie, gdzie zaistniały takie dwa tropy, które również w refleksji bardzo mocno były widoczne, w refleksji teorii filmu, feministycznej teorii filmu lat 70. Pojawiły się tam, proszę Państwa, dwie kategorie. Jedna kategoria na początku lat 70., którą wprowadziła Laura Mulvey, analizując kino narracyjne i działanie tego kina narracyjnego wobec podmiotu patrzącego, opisała mechanizm przyjemności w kinie, nazywając tę przyjemność męską i używając dla tego procesu metafory właśnie męskiego władcy spojrzenia. Za chwileczkę jeszcze o tym szczegółowo już przy filmie. Natomiast drugi trop, proszę Państwa, to już jest początek lat 80. Claire Johnston pisze tekst Kino kobiece jako kino buntu. I mówi o tym, że kobiety reżyserki nie tylko mają poddawać krytyce ten dominujący dyskurs kina klasycznego, kina hollywoodzkiego, podporządkowanego właśnie owemu zaspokajaniu przyjemności męskiego widza, ale mają zaproponować coś, co będzie alternatywą, coś, co będzie ich własną propozycją. I teraz, proszę Państwa, chciałam Państwu pokazać dwa przykłady takiej reżyserki, która tego rodzaju tropy właśnie owej negocjacji przestrzeni tożsamościowej, siebie jako artystki, przestrzeni w ogóle tożsamości kobiety podjęła znacznie wcześniej niż te obserwacje zostały ujęte właśnie w takie dwa teksty. Mówię tutaj o twórczości Wery Hitylowej, której film 25 marca był pokazywany, Stokrotki. Ja przygotowałam fragmencik króciutki ze Stokrotek, ale jako drugi fragment, jeśli pan potem będzie taki uprzejmy i przewinie troszkę kasetę, to też go zobaczymy. Natomiast jako pierwszy, proszę Państwa, chciałam pokazać fragment z innego filmu Hitylowej, nie tych Stokrotek uznawanych za takie czołowe dzieło nowego kina czeskiego, czy jak się czasem mówi, czeskiej nowej fali z 1966 roku, ale chciałam najpierw pokazać jej film z 1988 roku, fragment tego filmu. To będzie w oryginale puszczone po czesku i fragment dialogów będzie po francusku z czeskim akcentem, ale to nie wymaga tutaj takiej translacji bardzo literalnej. Państwo będziecie się doskonale orientować, o co w tej scenie chodzi. Film nosi tytuł Kopytem tam, kopytem sen. To można dokładnie tłumaczyć kopytem tu, kopytem tam, ale to nie oddaje znaczenia tego tytułu. To jest fragment piosenki. Piosenki opowiadającej o przygodach pewnego bohatera i gdyby chcieć przełożyć to na inną metaforę, inny symbol, to by trzeba było znaleźć cytat z piosenki, która oddaje właśnie taki charakter postępowania bohatera. Lekkoduch na prawo i lewo, coś w tym rodzaju. Bohaterami tego filmu jest trójka przyjaciół, mężczyzn, którzy są takimi kolekcjonerami damskich serc, romansują i popisują się przed sobą tymi zdobyczami. Lata 80., proszę Państwa, pojawia się AIDS. Jest to jeden z pierwszych filmów w ogóle w tym kręgu kinowym Europy Środkowej i Wschodniej odnoszący się do problemu AIDS. 88 rok, to wtedy w ogóle w świecie niewiele filmów wprost o AIDS, pomijając kino gejowskie, Dereka Jarmana i te obszary, ale w takim kinie, proszę Państwa, popularnym. Wera Hitylowa ten wątek też wprowadza. I teraz, proszę Państwa, chciałam Państwu pokazać fragment właśnie z tego filmu, pokazujący grę z owym władcą spojrzenia. Na czym polegała teoria Lory Malvin? Otóż ona, mówiąc o tej przyjemności w kinie narracyjnym, dokonała takiej stratyfikacji, takiego podziału odbioru na aktywny podmiot patrzący, męski, z którego punktu widzenia jest realizowana akcja, budowany świat przedstawiony i kobieta, która jako obiekt tego spojrzenia staje się elementem spektaklu. I tutaj Wera Hitylowa wprowadza zarówno władcę spojrzenia, jak i kobiety obiekty spektaklu, ale poprzez multiplikację tych kobiet, tych obiektów, poprzez ich fragmentaryczność, o której pisała Laura Mulvey, mówiąc, że obiekt spektaklu jest zawsze sfetyszyzowany i sfragmentaryzowany. Nasz bohater w sypialni, do której zaprasza kolejne kochanki, ma na ścianie plakat z wizerunkiem bardzo atrakcyjnej kobiety. Ta kobieta jest aktorką francuską. Pewnego dnia na ulicy spotyka tę postać. Graną przez aktorkę francuską czeskiego pochodzenia, ulubioną zresztą aktorkę Wery Hitylowej. Zaprasza ją do siebie, do mieszkania. I teraz zobaczcie Państwo, jaka jest właśnie odpowiedź Wery Hitylowej na mechanizm przyjemności w kinie narracyjnym. Gra z tym męskim podmiotem i z kobiecym obiektem. Bardzo proszę o fragment z kasety numer 2.
Poprave, vidite.
Sve už vidjeli.
Ja vas znam od malička. Ste moje hvijezda. Ne vježite?
Vere, ja nisam tak stara.
Tak vi ne vježite? Tak pojte, ja vam nešto dokažem. Tak pojte, ja.
Où êtes-vous? Partez, pardon. Bien. Oui, un peu. Voilà, c'est vous. Ben oui, c'est vous.
Toyenne.
Oui, bien sûr.
Ale to opravdu nejsem já.
Ale ano, jste to vy. Opravdu. No jen se podívejte. Podívejte se. No, koukněte se.
Nejsem já. Pořádně. Vy myslíte takhle? Kom?
Ferme la porte. Assieds-toi. Ce soir, je ne me dégonfle pas. Et tu viendras. Oh, je t'aime. Dans une chambre où l'homme est seul.
Nejsem vůbec já.
C'est effrayant d'être seul. C'est ton musique.
Pardon.
Qu'est-ce que vous en pensez?
Ah, oui. Ona mi je podobna, no trošku. Ja vas ukažu, protože když ja cedám takhle, ona úplně to není já. Že?
Leženu? Rien d'être seul. Ferme la porte. Assieds-toi. Et tu viendras. Oh, je t'aime.
Aby ulovil, nesmí jevit zájem.
Dziękuję bardzo. To nie był błąd montażowy, to Wera Hitylowa wprowadziła te dzikie zwierzęta. I teraz proszę zwrócić uwagę. To są takie ulubione figury w twórczości Wery Hitylowej. Ci z Państwa, którzy przyszli tutaj oglądać stokrotki. A przepraszam bardzo Pana, a czy Pan za chwileczkę będzie mógł na podglądzie tę kasetę przewinąć dosłownie tak kawałek i ja powiem, kiedy stop? Nie wiem, czy będzie, czy nie. To jak nie, to nie, bo to był fragment taki krótki ze stokrotek, ale... A, może pan, bo widzę, że miga coś tam. No ale to tak, ja tak nie widzę, aż tak. za dużo. Troszeczkę wcześniej, o ten, teraz do tyłu, o ten, tak, tak, ten właśnie fragment, jak powiem, kiedy stop. O, już teraz, bardzo proszę teraz. Nie to, tylko to następne, proszę Państwa, co się za... O, tutaj. Bardzo dziękuję. To jest, proszę Państwa, fragment ze 100 krotek. Tak?
Pozor na kostkę. Dawaj te pozor na kostkę. Dawaj te pozor na kosteczkę. Kosti,
kosti, žar. Dívenky, dívenky, dívenky,
dívenky. Ty skažený svět, co?
Líbejte mě.
Kolik vám to jede?
Bardzo. To już będzie wszystko z tej drugiej kasety. Dziękuję. Proszę Państwa, Wera Hitylowa jest bardzo ciekawą reżyserką. To akurat mieliście Państwo okazję zobaczyć film lata 80., 66. rok, 100 krotki. Za chwileczkę do tych 100 krotek. Wróćmy na chwilkę do kopytem, sam kopytem ten. Otóż Wera Hitylowa uprawia taką strategię autorską, którą odnajdziemy w strategii wielu reżyserek, ale też w teoretycznych koncepcjach na temat prac kobiet. Mianowicie korzysta z tych konwencji narracyjnych, fabularnych i reprezentacji kina głównego nurtu. Wykorzystuje je w sposób tak dosłowny, cytuje je w sposób tak dosłowny, że ukazuje przez to ich mechanizm, sposób, w jaki działa jedna czy druga konwencja, jeden czy drugi środek filmowy. Dekonstruuje te tropy i używa ich zgodnie ze swoją strategią. Strategią właśnie takiej ekspresji, o której sama Hitylowa mówi, że jest ekspresją kobiety, że jest ekspresją feministki, że jest ekspresją przedstawicielki nowej fali, subkultury. Zależnie od okresu, Hitylowa bardzo się zawsze o swoich filmach wypowiada tak, nazwijmy to, wojująco. Jest zresztą niezwykle żywotną osobą. Do tej pory kręci filmy i jej ostatni film sprzed chyba 3 lat jest jedną z najostrzejszych krytyk psychoanalizy, takiej współcześnie często uprawianej psychoanalizy freudowskiej jako rodzaju terapii. Bardzo, bardzo ironiczny film wobec społeczeństwa współczesnego czeskiego, takiego konsumpcyjnego, wyższa klasa średnia, które się zatraca w takich pewnych wzorcach bobo, burżua, bohemian. Więc Hitylowa jest zawsze taką osobą, która chce komentować w sposób wyrazisty, ostry. I tutaj taka postawa jest opisana przez Teresę de Loretis jako właśnie postawa reżyserki rozbijającej męski język reprezentacji, narracji od wewnątrz. Teresa de Loretis, która jest semiotyczką, badała kino i klasyczne, i kino kobiet, pisała o tym, że kobiety jako artystki, jako reżyserki nie mogą stworzyć swojego własnego języka. Nie ma takiej alternatywy jak język kobiecy dla języka męskiego w kinie. Natomiast tą alternatywą może być język męski, ale przerobiony, zdekonstruowany przez kobietę. Więc nie będzie to całkowicie nowy twór, ale twór, który będzie taką właśnie autorską dekonstrukcją, rekonstrukcją. I taka właśnie jest, proszę Państwa, stylistyka Wery Hitylowej. I Stokrotki to świetnie pokazują. To nie była zła jakość nagrania. Ona właśnie tak gra z kolorem. Raz są to ujęcia sepiowe, raz czarno-białe, raz przesycone bardzo wyrazistą kolorystyką. Narracja będzie tutaj zmierzała w kierunku dosłownych cytatów konwencji filmowych, tak jak tutaj ta króciutka bardzo scenka, taka slapstickowa, niczym te wczesne komedie Maca Seneta czy Chaplina. Hitylowa się tym bawi, tak jak bawi się samą konstrukcją i reprezentacją tych kobiecych tożsamości. Ona te dwie, jak one się nazywają, bohaterki, zepsute dziewczyny, nazywa Maria I, Maria II. Bawi się ich kostiumami, bawi się ich reprezentacją, podkreślając właśnie taką poetykę, za którą stoi ideologia zamienienia kobiety w obiekt, w lalkę. Ten film ma bardzo starannie opracowaną scenografię i kostiumy. I jeżeli byście Państwo wykadrowali właśnie takie ujęcia, w których wyeksponowane są bohaterki, to rzucają się w oczy ich stroje, ich kreacje, utrzymane w stylistyce drugiej połowy lat 60., takie bardzo graficzne, a jednocześnie właśnie mające w sobie coś z takiego kostiumu, może poprzez te geometryczne formy, nałożonego na manekina, na lalkę. I te sceny ze Stokrotek, z Wery Hitylowej, zawsze budzą moje skojarzenie, nie tylko moje, nie jestem aż taka znowu odkrywcza i oryginalna, budzą skojarzenie, proszę Państwa, z taką sceną z filmu Powiększenie Antonioniego. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie te pierwsze sekwencje z Antonioniego. Nie tą, w której on robi zdjęcia Weruszce, tylko zaraz potem, kiedy ściąga takie fioletowe tło i ustawia modelki. Potem wychodzi do parku, fotografuje swoje rzeczy i mówi: stójcie tak i nie ruszajcie się. Kiedy wraca, pyta: i co, stoją, nie ruszają się? No stoją, nie ruszają się. I właśnie te kobiety, te modelki, które on fotografuje, no kostiumy z epoki, druga połowa lat 60., też stoją w takich pozach, takich lalek. I Wera Hitylowa z taką lalkowością swoich postaci kobiecych bardzo ironicznie w Stokrotkach gra. No szkoda, że Państwo już żeście ten film widzieli, bo może byście nowe jak gdyby dla siebie tropy z tego mogli wyłowić. I teraz właśnie ten drugi wątek teoretyczny, który też warto mieć na względzie, oglądając czy filmy Wery Hitylowej, czy filmy innej artystki nowofalowej, a nie było ich tak dużo, mianowicie Agnès Varda. I teraz, proszę Państwa, wchodzi do kin bardzo dobry dokument Agnès Varda, która pokoleniowo, też generacyjnie, tak pokoleniowo, wiekowo jest bliska Werze Hitylowej. Równie kobieta charyzmatyczna i dynamiczna, o czym się można było przekonać, kiedy przyjechała na polską premierę Plaże Agnès na festiwal Era Nowe Horyzonty, kiedy wyszła na scenę, to chciała powiedzieć ten film, wszystkie inne swoje filmy i wszystkie inne filmy pokazywane akurat. I ona w tym swoim filmie, proszę Państwa, opowiada o swoim życiu, także jako artystki nowofalowej. Ona jedna pośród tych francuskich krytyków, reżyserów, teoretyków, zaproponowała właśnie taką kobiecą narrację, taką, jaką zaproponowała Hitylowa w Czechach. Dwa filmy, proszę Państwa, fabularne Agnès Varda, o których w dokumencie też będzie mówiła. Pierwsza, Kleo od 5 do 7. Kleo, bohaterka, chodzi po Paryżu. Film trwa 2 godziny, Kleo 2 godziny chodzi po Paryżu. Kobieta chodzi, spaceruje, ogląda. Proszę zwrócić uwagę, to też była taka dyskusja z pewnym dyskursem, z pewną instancją dyskursywną, którą moderniści ujęli w postaci flanera. Flaner był postacią męską. Flaneres, tutaj się pojawia taka właśnie flanerez, no po polsku flanerka, co tak nie za ładnie brzmi, flanerez zgrabnie. I o tej flanerez opowiada Agnieszka Warda w swoim pierwszym fabularnym filmie. I wraca do tego wątku takiej kobiety idącej własną drogą, moglibyśmy powiedzieć tutaj dosłownie, w filmie Bez dachu i praw, o dziewczynie włóczędze, która też właśnie podróżuje dosłownie fizycznie, ale też tak bardzo introspektywnie, w głąb siebie. Tutaj by były właśnie te tropy bliskie temu, co Claire Johnston pisze, kiedy mówi, że kobiety powinny się buntować, że powinny właśnie rozbijać mit kobiecości stworzony w kinie klasycznym, w reprezentacji, w narracji, choćby przez takie właśnie wędrówki, jakie uprawiała ze swoimi bohaterkami i z kamerą Hitylowa czy Agnieszka Warda. I teraz, proszę Państwa, idąc dalej tym tropem tego negocjowania przestrzeni osobistych, pojawia się taki moment przejścia, w którym dla tych negocjacji otwarły się nowe przestrzenie i takim momentem przejścia w strukturze wystawy bardzo mocno zaakcentowanym jest 89 rok, obalenie muru, upadek komunizmu. Otwarcie się jak gdyby tego przekroczenie tych granic między wschodem i zachodem, otwarcie się tego całego obszaru środkowo i wschodnioeuropejskiego na to wszystko, co było do tej pory takim ogólnie rzecz biorąc tekstem pożądanym. Świetnie o tym pisze Sławomir Schuty w takim zbiorze swoich, w takim opowiadaniu zawartym w zbiorze pod redakcją Piotra Mareckiego, w którym jako te właśnie takie teksty pożądane z Zachodu poddaje wizerunki, reprezentacje, czyli to kino zachodnie. Bynajmniej tutaj nie mówi o takim kinie, które docierało do Polski na konfrontacjach filmowych, tylko o takim kinie popularnym, do którego człowiek tęsknił, którego pragnął. Tam podaje przykłady, te, które on oglądał, Wejście Smoka, Poszukiwacze zaginionej Arki, te pierwsze filmy. Taki człowiek był spragniony tych wizerunków. Jako takie teksty pożądane daje też atrybuty zachodniej kultury, które, jak to mówi się, celebrowało i szanowało, jak takie eksponaty sztuki. I on mówi o sobie jako o kolekcjonerze puszek po piwie, które ustawiał na półkotapczanie w dwóch rzędach i które się wiecznie kurzyły i spadały, ale wiecznie były tam odstawiane jako rzecz bardzo cenna. Ten wątek się przyda, kiedy będę Państwu pokazywała już ostatni fragment. Ale pojawia się ten moment przełomu. I teraz, proszę Państwa, jak się mówi o tym momencie przełomu w sztuce, to warto tutaj wprowadzić wątek postmodernizmu. Bynajmniej nie stawiam tezy, że postmodernizm w Polsce zaczął się po 1989 roku, albo że w ogóle. Nie, 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 proszę Państwa, nie o to chodzi. Ale to jest dobra okazja do wprowadzenia takiego tekstu, który możecie Państwo przeczytać w zbiorze pod postmodernizm, tekstu Craiga Owensa, Feminizm i postmodernizm, dyskurs innych. I teraz gdzie tu to miejsce na ten dyskurs innych? Właśnie w tym negocjowaniu też tożsamości, o czym się Państwo możecie przekonać całe tutaj cały parter, nie piętra, jest o tym negocjowaniu. I teraz, proszę Państwa, chciałabym, żebyśmy zobaczyli fragment filmu, który będzie wyświetlony w programie 13 maja. Mała Wiera, Wasylija Piczuła, 1988 rok, film rosyjski. I ten film, proszę Państwa, musicie Państwo, być może macie tego świadomość, a jeżeli nie, musicie Państwo sobie to uświadomić. Ten film, właśnie Mała Wiera, z różnych powodów, także przez to, że się aktorka Natalia Niegoda rozbierała w scenach erotycznych i nieerotycznych, a potem wystąpiła na okładce Playboya, ale to takie poboczne wątki kultury masowej. Natomiast, proszę Państwa, ten film obok Pokuty Tangiza Abuładze to był taki zwiastun pierestrojki. W podobnej stylistyce jak Mała Wiera opowiada o tej rzeczywistości film Ładunek 200, no ale Ładunek 200 to są ostatnie lata. W film Bałabanowa, macie Państwo go dostępny na DVD, był pokazywany w przeglądzie kina rosyjskiego. Podobnie się mówi o rosyjskości i o pewnym porządku, który się rozsypuje. Rozsypuje choćby przez to, że właśnie zaistniały w nim bardzo mocno konflikty, kontrasty między takim dyskursem dominującym, a owym dyskursem innych tutaj bardzo szeroko rozumianych. Bardzo poproszę fragment z kolejnej kasety. Kasety numer 3.
Школа скончила, а в голове пстро. То твоя вина. Ты ее по пупке целовалась, когда была мала. И что с ней выросло?
Неизвестно, чего будет. Ты кушать-то будешь?
Съешь что? Так, я там голодный, как вилк. Зруб что ж врешке с тем światłem. Вера, приезжа Виктор с женой. До кого я мове? Вера, что ты выправляешь?
Ну что ж ты маму...
Почему дренчишь матку? Стыд спойжать людям в очи. Замест помогать в дому, влучишься с тому Чистяковой.
Чистяковой это все, она первая тебя подбивает. Чтоб я ее ближе...
Чтобы ей ту венца и не видел.
Наверное, к нашему двору не приближалась. Какой телефон?
Дай мне ей телефон.
Какой телефон, я спрашиваю?
Она говорит, что
Чистякова нет телефона. Телефону.
Это я проверю.
Справдзе.
Я пойду в школу. Пойду и все школы. Узнаю.
Довимся номер телефона и адрес.
Вер, ну неужели не сколько?
Як ти не встыд, цу рухну.
Ну ты подумай, ведь вы ж с матерью...
Матка и я живы собе выпрувами, чтобы вас якось урządzić.
Ты на ноги поставить. Ну спасибо, Витька.
Витя Богу деньги вышел на людей.
А ты?
Różno tym zakutym łbem, bo przez twoje rybryki mogę wylecieć z roboty. Zaczęła palić, żeby wszyscy widzieli, jaka jest niezależna. I jeszcze się śmieje. Dasz coś zjeść? Zaraz. Czemu nic nie mówisz? A co mam mówić? Skąd masz te pieniądze? Znalazłam. Słyszysz? Mówię jej, żeby poszła na milicję i wszystko im powiedziała. Siadaj i jedz.
Jedz dawaj. A ja się pójdę.
Zadzwonię do Wiktora. Może jego posłucha. Skoro nas nie chce.
Jej, raz ona nas nie słyszy.
Nie ma dziś dyżuru? Wczoraj miał.
On wczoraj dyżurił. Alo.
Alo?
Alo. A to kto?
Kto mówi?
Kto to?
Sonia?
Kto to? Sonia? Sonia! Co dawno nie...
Dlaczego nie dzwonicie?
A Miszeńka
jak? Jak Miszeńka, zdrowy?
A, u nas żarka.
U nas upał. A u was pada? Niedobrze. Przyjechalibyście z Miszeńką. Podjadłby owoców. Bo u was pewnie drożyzna. Miszeńka, kochanie. Mój słodki wnusiu, powiedz coś babci. Boże, powiedział baba. I śpiewa maleńki. Jak mój wnusio pięknie śpiewa. Sonia, czy ma już nowe ząbki? Nie martw się, na pewno niedługo wyjdą. Jest Wiktor? Poproś go. Witia, mówi mama. Dzwonię w sprawie Wiery. Sięgnęłam do jej torebki po długopis, a tam jakiś dziwny świstek papieru. Rozbijam, patrzę, a to $20.
A to Witia, $20. Da, $20.
Pytam, skąd je ma? Mówi, że szła ulicą i znalazła. Od kiedy to, Witia, dolary leżą u nas na ulicy? Mówię, idź na milicję i powiedz, jak było. Ale ona nie chce. Wyobrażasz sobie? Witia, zaczekaj. Wiera. Natychmiast.
Wiera!
Rusz się.
Алло, Витя, ну ты представляешь, что она
Вера,
делает,
отпирай.
А?
Вить,
сейчас же открой.
Слышишь, ты слышишь меня? Ну закрылась ванная.
Где деньги?
Где пеньонзе?
Чего? Чего ты говоришь? Ярко! Ой, Витя,
Боже, Витя, она подарла долары и вручила до Седесу. Не мам już siły, Витя, она нас не слуха. Пали, влучи się nie wiadomo gdzie.
Витя, ну хоть ты мне говори, а? Витя, иди сюда.
Chodź tutaj.
Да, привет.
Cześć.
Сейчас, разбежусь.
Już lecę.
Пока.
Co ci Wiktor сказал?
Co Wiktor mówił?
Nie kuri.
Nie pal, to szkodzi, powiedział. I słuchaj rodziców. Słusznie powiedział. Pamiętaj, Wiera, że honoru należy strzec od młodości. Wychodzę. U Wiktora wszystko w porządku? Tak. Zostajesz czy jedziesz? Jadę. Przecież bez mnie nie zaczną. Przyszło coś ze szkoły? No, który odważny. Chodźmy stąd. Dokąd? Do mnie. Po co?
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, dlaczego ten wątek akurat tego tekstu Craiga Owensa, dlaczego ten wątek postmodernizm, feminizm? Kiedy Owens analizował z dwóch powodów. Kiedy Owens analizował i feminizm, i postmodernizm, wskazał na jeden punkt wspólny. Mówił, że postmodernizm ukazuje mechanizmy dyskursu poprzez wprowadzenie właśnie tego cudzysłowia do figur, za pomocą których dyskurs funkcjonuje i za pomocą których dyskurs oddziałuje. Celem postmodernizmu, tej gry intertekstualnej, gry z cytatem za pomocą ironii, groteski, pastiszu, jest zakwestionowanie prymatu jednego sposobu reprezentacji, jednego sposobu narracji, zakwestionowanie właśnie czegoś, co można by było uznać za dyskurs dominujący, za porządek dominujący na jakimś obszarze, czy to na obszarze kina, czy na obszarze literatury. To, co robi feminizm, to jest również krytyka takiej ujętej w dyskursywne ramy reprezentacji, ale też konstrukcji osobowej tożsamości. Tożsamości w tym wymiarze płciowym, ról płciowych, czyli gender. I teraz w tym momencie mówi Owens, stykają się te dwa nurty i w obu Tutaj OMS, proszę pamiętać, odnosi się już nie do tego feminizmu drugiej fali, tylko do tego, co jest związane z latami 80., czyli z czarnym feminizmem, z feminizmem trzeciej fali. OMS mówi, że na tych dwóch obszarach obowiązują, jakby rządzą, trzy kategorie. Eklektyzm, pluralizm i akcentowanie inności. Rozumiane tutaj jako akcentowanie różnorodności. I teraz proszę zwrócić uwagę. Jeśli się pójdzie tropem analiz tożsamości płciowej, takich właśnie już po drugiej fali feminizmu, to zarówno w studiach nad męskościami, jak i w studiach nad kobiecością będą właśnie te trzy czynniki akcentowane. Zwłaszcza nacisk będzie kładziony na różnorodność, różnorodność także w obrębie płci, ze względu na wyznaczniki rasowe, etniczne, klasowe i na pluralizm tożsamości, że nie ma jednego obowiązującego wzorca. Bell Hooks, która była taką wiodącą przedstawicielką czarnego feminizmu, skrytykowała białe feministki, skrytykowała te teksty feministyczne lat 70. za to, że chociażby ona się odnosiła do reprezentacji, a więc na poziomie tego kina klasycznego argumentowała, że zawsze te teksty mówiły o kobiecie jako obiekcie, ale myślały o kobiecości białych kobiet. Czarne kobiety w tym nurcie refleksji feministycznej w ogóle się nie pojawiały. Nie pojawiał się ten problem, tak jak nie pojawiał się w kinie klasycznym, gdzie te kobiety występowały na drugim planie w bardzo takich skonwencjonalizowanych rolach nianiek, opiekunek. No ale to Państwo może, to akurat możecie sobie prześledzić w bardzo dobrych tekstach poświęconych czarnemu feminizmowi i postkolonializmowi. Jest specjalny numer literatury na świecie. Polecam. W każdym razie, proszę Państwa, pojawia się tutaj jeszcze jeden wątek, który w jaki sposób te tezy OMS-a rozszerza i dyskutuje na gruncie kina. Mianowicie to, co teoretyczki feminizmu już te lat 80. i 90. wprowadzają jako narzędzie do analizy twórczości kobiet, reżyserek, filmowej reprezentacji w ogóle. Otóż Maggie Ham mówi o nowej znaczeniowości gender. Mówi o tym, że wraz ze stylistyką postmodernistyczną w kinie pojawiła się nowa znaczeniowość gender. Taką nową znaczeniowość gender Państwo możecie wyłowić nawet w kinie rosyjskim, chociażby w takich przykładach, z jednego mam fragment, to może jeszcze zobaczymy, jak filmy Anny Melikian. Nie wiem, czy Państwo znacie jej debiut fabularny Mars, z tego przygotowałam fragment, ale na pewno słyszeliście albo już widzieliście jej drugi film Rusałka. Więc to jest właśnie taki trop owego nowego oznaczania, nowej znaczeniowości gender, którego znaczenie podkreśla Maggie Ham. Natomiast drugi byłby bardzo bliski temu pluralizmowi i eklektyzmowi OMS-a. Jest to trop, który wprowadza Anne Kaplan w swoich rozważaniach, mówiąc o hybrydycznej podmiotowości. I ta hybrydyczna podmiotowość, proszę Państwa, jest w kinie nieustannie obecna. I to nie tylko w takim kinie, które z założenia jest krytyczne, dyskusyjne, bo jest kinem ofowym, niezależnym, autorskim, ale też w kinie głównego nurtu, o czym świadczy, no nie na wyrost z tą hybrydyczną podmiotowością, ale jednak film głównego nurtu Brokeback Mountain, który jest z jednej strony melodramatem, to jest klasyczny melodramat, tutaj nic nie zostało naruszone, ale jednak gdzieś ten element inności się pojawia, no bo przecież mamy parę homoseksualną. Więc to jest taka negocjacja tej inności w kinie o tak silnie skonwencjonalizowanej narracji i reprezentacji, jaką jest gatunkowe kino, kino melodramatyczne. I teraz, proszę Państwa, ta hybrydyczna tożsamość, takie dwa ciekawe przykłady chciałam Państwu podsunąć. Nie mamy czasu na ich pokazanie. Jeden film to jest, ja zawsze przekręcam jej nazwisko, więc sobie tutaj, film argentyński, Lucy Puenzo. XXY. Nie wiem, czy Państwo znacie ten film. Jest dostępny na DVD. On nie tylko opowiada o takiej hermafrodytycznej tożsamości głównej bohaterki, ale tam jest ta hybrydyczna podmiotowość pokazana jako taka tożsamość płciowa, podmiotowość w dyskusji, w trakcie negocjacji. Tak dyskutuje syn z ojcem swoje relacje, swoje stanowiska, swoje męskości. Tak dyskutuje ta dziewczyna relacje i z mężczyznami, ale także ze swoimi rodzicami, z matką reprezentującą tę znormatyzowaną kobiecość, ojcem. Bardzo ciekawy film. I odpowiednikiem w kręgu środkowoeuropejskim właśnie takiego ujęcia, takiej problematyki jest, proszę Państwa, bardzo dobry film rumuński Love Sick, Niebezpieczne Związki. Po polsku jest dodane to Love Sick, myślnik Niebezpieczne Związki. Jest to film z 2006 roku Tudora Giurgiu i ten film był obecny u nas w kinach, jest teraz na DVD do kupienia, do wypożyczenia, do obejrzenia. Polecam bowiem w tym kinie rumuńskim, bo zazwyczaj się, jak się mówi o kinie rumuńskim, to tylko się mówi o filmie 4 miesiące, 3 tygodnie. Natomiast jest to znacznie bogatszy repertuar i możecie Państwo też przykłady z tej sztuki rumuńskiej, nieliczne, ale tutaj zobaczyć. Natomiast bardzo silnie jest reprezentowany nurt sztuki, nie wiem, czy można używać określenia bałkańskiej, więc powiem z krajów byłej Jugosławii, serbskiej, chorwackiej sztuki. Znakomite prace tutaj się znajdują, a w programie jest, proszę Państwa, 10 czerwca Grbawica Jasminy Żbanic. Dlaczego Jasmina Żbanic jest taka ciekawa? W tym roku w Berlinie, gdzie za Grbawicę dostała Złotego Niedźwiedzia, w tym roku pokazała swój drugi film. Drugi film pełnometrażowy, fabularny. Na putu, na ścieżce, na drodze. Ten film, proszę Państwa, opowiada również o środowisku współczesnym reżyserce. Akcja się dzieje w Sarajewie. Związek partnerski. Młodzi ludzie, ona stewardesa, on pracuje w obsłudze lotniska. W pewnym momencie mężczyzna z alkoholizm. Alkoholizm w jakiś sposób uwarunkowany jego bolesnymi doświadczeniami wojennymi i też tym takim taką nieumiejętnością, taką bezradnością znalezienia się w swojej męskości, tej męskości, która już wyszła z owego wzorca silnego wojownika w nowej rzeczywistości. Topi te swoje wątpliwości, jakieś takie wewnętrzne konflikty w alkoholu właśnie podczas spotkań z kolegami z armii. I za alkoholizm wylatuje z pracy. Szuka jakiegoś dorywczego zajęcia i przez przypadek spotyka innego bohatera wojennego, kolegę z jednostki, z linii frontu. I ten kolega jest w tej chwili ekstremistą muzułmańskim. Reżyserka opowiadała o tym na konferencji prasowej. Narasta bardzo mocno w krajach byłej Jugosławii taki bardzo tradycjonalistyczny, ortodoksyjny islam. Reżyserka zaczęła się tym interesować, kiedy poznała takiego muzułmanina z nowego pokolenia, który witając się z nią nie chciał jej podać dłoni, bo nie chce mieć z kobietami nawet żadnego cielesnego kontaktu. Kobiety z tego środowiska chodzą tradycyjnie ubrane, w czadorach, w przestrzeni społecznej pojawiają się w towarzystwie mężczyzn za zgodą, za przyzwoleniem mężczyzn. Większość czasu spędzają, tak jak w bardzo tradycyjnym społeczeństwie islamskim, w swoim środowisku kobiecym. I ci ludzie funkcjonują właśnie w tej współczesnej przestrzeni, współczesnej reżyserce. I właśnie o tym opowiada film. Ci młodzi ludzie w niezinstytucjonalizowanym związku, nie mają dzieci, starają się o dziecko podejmują kolejne wysiłki w klinice. I w pewnym momencie mężczyzna, który wchodzi w to środowisko islamskie, zaczyna już o ich związku myśleć w tych kategoriach, że właśnie brak dziecka to jest kara za grzechy, za to, że nie przestrzegają dogmatów wiary. Napięcie między nimi narasta, musi dojść do konfliktu, bo jest to konflikt tego, co Giddens określa jako style życia, jako polityki życia kształtujące naszą tożsamość. Bardzo, proszę Państwa, ciekawy film, ciekawa reżyserka. Jak nie widzieliście Grbawicy, będzie świetna okazja, żeby ten brak uzupełnić. I chciałam Państwu pokazać ten fragment tej Mielikan, ale to są też filmy dostępne. Mars był nawet w gazecie do kupienia. Jestem maniaczką kupowania filmów w gazetach, więc zawsze wiem, co jest w gazetach. Był. Natomiast, proszę Państwa, mam film, ten film na DVD, więc jakby pan już mógł zacząć sprzęt tam przygotowywać, bo będzie teraz z DVD fragment. To jest, proszę Państwa, film, który podsumowuje. Podsumowuje w zasadzie to, co jest tutaj dużą częścią wystawy. A więc z jednej strony ową przemianę mentalnościową po 1989 roku, to zaistnienie hybrydycznych tożsamości, w jakąkolwiek stronę ta hybrydyzacja miałaby nie iść. Seksualności, profesji, kraju, w którym się egzystuje, przestrzeni. Zwróćcie Państwo uwagę na ciekawy projekt łączący przestrzeń wirtualną z przestrzenią społeczną, gdzie kandydatka na prezydenta pojawia się pośród innych kandydatów, a jest to kandydatka wirtualna. Więc to są bardzo ciekawe, proszę Państwa, właśnie te tożsamościowe hybrydy. I teraz jest drugi aspekt tej hybrydowości. To, co tutaj bardzo ciekawie wyławiają niektóre prace. Mianowicie, że z tym takim, czy ten cykl się jakoś nazywa? Nie, krajobrazy płciowe. No jest kapitał i płeć. No to gdzieś mniej więcej jest blisko. To by się musiało nazywać, proszę Państwa, coś jak to określenie socjologiczne na model kultury. Supermarketyzacja. Jest supermarketyzacja kultury, więc to można by było nazwać w cudzysłowie supermarketyzacją płci. Do tej supermarketyzacji płci odnosi się, proszę Państwa, taka praca Tani Ostojić. Szukam męża z unijnym paszportem. Serbska kobieta, mężczyzna poznany w internecie, ślub, wiza. To jest, proszę Państwa, projekt, który ma analogiczne, ja nie mówię, że to jeden z drugim, ten projekt jakoś wchodził ze sobą w relacje, ale ma analogiczne wokół projekty, które pokazują, jak właśnie ta supermarketyzacja płci postępuje w takim skomercjalizowanym społeczeństwie i też skomercjalizowanym typie myślenia o tożsamości. Proszę Państwa, Anna Kręc, artystka polska, która mieszka w Berlinie, zrobiła taką akcję w internecie, żona dla Niemca, polska żona dla Niemca, której taką wyrazistą ikoną była lalka Barbie opakowana w folię. Do tego były komentarze artystki. Artystka, proszę Państwa, dostała telefony i maile. Czy ona jest skrzynką kontaktową do tych potencjalnych żon? Jeszcze dalej, proszę Państwa, kilka lat temu, co śledziłam na bieżąco, napisałam o tym tekst nawet, Iwona Majdan, artystka kanadyjska polskiego pochodzenia, umieściła w internecie anons. Ja, Kanadyjka z polskiej rodziny, chcę wrócić do korzeni. Ogłaszam casting na męża. Napisałam, proszę Państwa, taki tekst Mąż dla Kanadyjki, parafrazując tytuł filmu Barei, żona dla Australijczyka. Ona te castingi prowadziła w kilku miastach Polski, między innymi w Krakowie, w Bunkrze Sztuki, gdzie to oglądała. Proszę Państwa, tłumy ludzi na to przeszły. Niektórzy, bo wyczuli taką grę, zabawę z tą konwencją, a inni przyszli na serio. Przyszedł ojciec, który mówi, wie Pani, mój syn taki nieśmiały, ale jemu ten wyjazd za granicę by się przydał, a tu Pani żona Polka, to tak dwa w jednym będzie. I jedno, i drugie, i kariera syna, i żona Polka jednak, i Pani prawdziwego Polaka za męża. Proszę Państwa, naprawdę te rozmowy takie były zapis tego był, nie wiem, czy dalej ta część jej strony internetowej jest aktywna. Były teksty w prasie, bo to się tym prasa polska zajmowała, na serio, od polityki poprzez dzienniki lokalne. Więc to coś jest na rzeczy. I teraz, proszę Państwa, chciałam Państwu pokazać film, który właśnie bardzo mocno wyławia to, co z jednej strony jest taką właśnie możliwością tego negocjowania swojej tożsamości, o jakiej pisze Rosie Braidotti, pisząc w Nomadycznej tożsamości, że gender, że tożsamość płciowa to taki świadomy, autokreacyjny projekt, kreacja swojego ja, przemyśliwany efekt refleksji. O tym pisze Giddens, że mamy właśnie swobodę doboru tych polityk życia spośród różnorodności stylów życia. No ale pojawia się też druga strona tej refleksji, tej nomadyczności. Odpowiedzialność i związane konsekwencje z tymi wyborami. Czasem samotność, czasem taka jakaś wewnętrzna niespójność, dysharmonia podmiotowości. W polskim kinie świetnie opowiada o tym chociażby Mariusz Streliński, który z swoim filmem Egoiści bardzo tak ostro puentuje dekadę lat 90. I o tym filmie, o tej sytuacji, o takim podejściu do tożsamości opowiada, proszę Państwa, w swoim filmie Doris Derry, która wyrasta z tego kina zaangażowanego, kina feministycznego niemieckiego lat 70., ale to jest jej film z 2000, przepraszam, chyba 6, już sprawdzę, Nadzy, nie, wcześniejszy, 2002, film Nadzy, również dostępny do wypożyczenia. I w tym filmie, proszę Państwa, reżyserka opowiada o pokoleniu, które pisarka niemiecka Katia Kuhlmann nazwała pokoleniem Ellie McBeal. Jest to właśnie pokolenie, to, które weszło w dorosłość, w dojrzałość już po 89 roku. Bardzo szybko zrobiło kariery, osiągnęło jakiś status zawodowy, status społeczny, prestiż, awans. Mieszczą się gdzieś ci bohaterowie w takiej klasie średniej, w której model singla, niezależnych kobiet, niezależnych mężczyzn, partnerskich związków jest taką ogólnie przyjętą narracją, wzorcem. I teraz, proszę Państwa, co się z tymi bohaterami dzieje w takich bezpośrednich relacjach, gdzie miejsce na negocjacje, gdzie zagrożenie konfliktem i co z tą płynnością, nomadycznością, którą wnosi epoka ponowoczesna do dyskusji o tożsamości w ogóle, nie tylko w wymiarze genderowym. Bardzo proszę teraz o tę scenę szóstą, początek, a potem przeskoczymy zaraz do sceny siódmej. Akcja się dzieje, proszę Państwa, podczas kolacji, na której spotykają się dwie pary i jedna była para. Tylko jeden ten związek jest zinstytucjonalizowany w małżeństwie. Jedni po rozstaniu, a jedni w takiej partnerskiej relacji.
Hey, wow.
Oh, ich habe mir heute Abend eine kleine Sitzeordnung ausgedacht. Kein Pärchen darf zusammensitzen. Felix, du setzt dich hier hin.
Ach, Charlotte.
Aber diese Auflockerung wird uns sicher ganz gut tun.
Das will ich gar nicht ein. Ich sehe meine Süße so schon den ganzen Tag nicht.
Außerdem sind Emmy und ich gar nicht mehr zusammen. Wir dürfen zusammensitzen.
Hm? Aber wollen wir das?
Natürlich wollen wir das.
Ja, dann eben nicht.
Oh Mann, wir sind bald spießiger als unsere Eltern das jemals waren.
Außer dir natürlich, Felix.
Ja, wie gesagt, wir werden bald spießiger.
Was mir gesagt oder ihr gemeint?
Oh, Frieden.
Schon wieder so was Spießiges.
Also nur, dass es nicht untergeht, du siehst wirklich ganz bezaubernd aus.
Ich dachte, ich passe so besser zu meinem Mann.
Männer und Frauen passen ihm zusammen.
Wir sollten einfach so feste Brunftzeiten ausmachen, wie bei den Tieren, oder?
Dann könnt ihr demnächst das Abendkleid tragen. Wie in der Natur, da sind die Männchen auch immer hübscher als die Weibchen.
Aber warte mal, wir haben das doch gar nicht nötig. Ihr liebt uns doch wegen unseren Seelen und nicht wegen unseren Körpern.
Oh. Genau. Wer dir das denn erzählt, Boris?
Ja, meine Süße.
Ja, träum mal schön weiter.
Hast du das doch gesagt?
Ja, aber ein bisschen anders.
Ah.
Na, Prost.
Prost. War echt gut.
Danke. Was gibt's danach? Überraschung.
Bardzo proszę, Pan Maria, przeskok do tej siódmej.
Wusstet ihr eigentlich, dass selbst Paare, die schon seit 20 Jahren zusammenleben, noch nicht mal die Hände des anderen identifizieren können?
Was ist denn das jetzt wieder für eine deprimierende Geschichte?
Ich erkläre einfach nur wissenschaftliche Tatsachen.
An deine Hände, die würde ich sogar im Dunkeln wiedererkennen.
Nee. Mhm. Du würdest noch nicht mal seinen Körper wiedererkennen, geschweige denn seine Hände.
Was ist denn das jetzt für ein Käse? In Emilias Forschungsabteilung machen sie diese Versuche. Experimente, Pärchen bekommen die Augen verbunden und sollen nur über den Tastsinn den Partner erraten.
Ach komm, das ist doch Quatsch. Ich werde doch meine Frau wiedererkennen.
Mm-mm. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht.
Wieso? Ich kann doch sie anfassen und dann ihr riechen, oder nicht?
Sie darf natürlich kein Parfum tragen, was du kennst oder so.
Naja, jede Wette.
Das siehst du.
Und ich darf überall hinfassen? Also überall?
Überall.
Also zumindest an einer Stelle bin ich absolut einmalig.
Ein elender Angeber.
Wieso? Du willst mich ja wohl wiedererkennen, oder?
Ich weiß nicht.
Wie bitte? Das gibt's ja wohl gar nicht.
Na gut, wenn alle anderen Männer klein und dick wären und wenn einer Haare auf der Brust hätte, dann vielleicht schon, oder?
Nein. Müssen schon in etwa gleich groß sein, eine ähnliche Statur haben. Ich glaube, den Männern wird sogar die Brust rasiert, oder? Hast du erzählt? Das ist doch völliger Quatsch. Ich würde doch meine Süße wiedererkennen. Jede Wette. Jede Wette. Okay, wie viel? Emilia braucht Geld. Ich muss raus aus diesem Rattenloch. Warte doch mal.
Wo redest du denn da?
Die Haus wie eine Ratte auf dem
ich bin sehr glücklich in meinem Loch. Ich bin
Quatsch,
da ganz gemütlich depressiv.
Vor, du
ich will
Geld,
aber auch
Geld
haben,
dann bist du auch wieder besser drauf.
Geht's dir wirklich so schlecht, Emilia? Brauchst du Geld? Sag doch was.
Nein!
Charlotte, ich kenne mal ein paar Leute, die noch keine Aktienmillionäre geworden sind.
Stop that! Bitte! Lass uns heute mal nicht über Geld reden. Ja. Bitte, bitte.
Sehr einverstanden.
Ich auch, bitte.
Okay, Geld oder Liebe? Dann reden wir halt wieder über die Liebe. Also, wie viel?
Was hat denn das mit Liebe zu tun, ob man sich im Dunkeln wiedererkennt oder nicht?
Ja, findest du nicht? Ist doch ein schreckliches Armutszeugnis, wenn du nicht mal den Körper des anderen wiedererkennst.
Also ich nehme die Wette an. Aber wie soll das Ganze gehen? Naja, du und Dylan, ihr seht euch jetzt schon mal nicht so unähnlich.
Mm. Na komm.
Seid ungefähr gleich groß und gleich schlank und hab keine Haare auf der Brust.
Dass du so alles weißt?
Ja, interessant. Woher weißt du das eigentlich?
Kennt ihr eigentlich dieses andere Experiment mit den Ratten? Charlotte, kennst du das? Man hat Ratten in so einen Käfig gepackt, also eine Ratte pro Käfig, und hat denen zwei verschiedene Tasten eingebaut. Die linke gab den Essen und die rechte den Orgasmus.
Sie sind verhungert.
Kann ich noch was von der Ente haben, bitte?
Sag mal, wenn Dylan und ich uns dran ausziehen, dann...
Dann dürfen Annette und Charlotte euch mit verbundenen Augen betatschen.
Das wäre doch geil.
Ja, ich wollte dich immer schon mal betatschen, Boris.
Moment, und wir dürfen nicht touchen.
Naja, dann müsst ihr euch auch die Augen verbinden und die Mädels sich auch ausziehen.
Aber Boris, erkennt mich doch allein schon an meinem Speck.
Ein Speck auf der Seele, mein Schatz.
Also ich warne euch. Die meisten Paare erkennen sich wirklich nicht.
Erkennen, wie in der Bibel. Mich würdest du nicht erkennen, Dylan, da bin ich mir leider jetzt schon sicher.
Blind würde ich dich erkennen, Schatz. Immer ich dich schon.
Na, also, was ist denn jetzt? Was ist denn los?
Du mich schon, aber ich dich nicht? Du glaubst nicht, dass ich dich auch erkennen würde?
Was ist jetzt los?
1000.
Hast du noch alle?
Du glaubst ja ganz schön an mich, hä? Gut, dass wir kein Paar mehr sind. Wir müssen uns nicht mehr für uns entscheiden.
Soll das heißen, ihr seid raus aus dem Rennen?
Wir sind Schiedsrichter. Dylan, wie viel setzt du?
Gar nichts, ich spiele nicht mit.
Dass du da nicht mitspielen willst, ist ja klar.
Oh, da habe ich aber so einen leichten, aggressiven Unterton. Ich kann schon mal den Feuerlöscher holen, wenn es euch recht wäre.
Ich würde das gerne ausprobieren.
Schön, aber ich nicht.
Dann gehe ich jetzt.
Charlotte!
Schon wieder? Ich habe echt diese Spiele langsam satt, in denen es um nichts geht. Alles immer ohne Konsequenzen. War nicht so gemeint, unser Leben. Just kidding.
10.000. Ich setze 10.000, dass ich meine Frau erkenne.
10.000.
Das ist dein Ernst? Doch. Du weißt doch, wir haben's. Ich schwimme doch in Geld.
Ja, das weiß ich schon.
Vergessen wir das Ganze und reden von...
Nein, wir machen das jetzt. Du hast damit angefangen, jetzt wirst du ausnahmsweise auch mal bei der Stange bleiben.
Was soll denn das jetzt? Was willst du von mir?
Dass du als Chefzyniker jetzt nicht davonkommen wirst und auch nicht recht behalten wirst, wie sonst immer. Weil es nichts Einfacheres gibt, als mit Zynismus recht zu behalten. Denn niemand hier am Tisch kann irgendwas dafür, dass eure Beziehung in die Brüche gegangen ist, okay?
Was hat das denn damit zu tun?
Das hat doch auch niemand gesagt, Dylan.
Du willst unbedingt beweisen, dass jede Liebe austauschbar ist und da halte ich dagegen. Hier. Wird dir wohl reichen fürs Erste.
Ach, seid ihr alle doof, ich mach da nicht mit. Ohne dich geht's aber nicht, Annette, bitte.
Komm, was ist denn los?
Bitte, 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 bitte. Nee, echt nicht. Entschuldigung, ist mir ein bisschen zu heavy.
Wieso, du sagst doch immer, dass hier alles so leer und so schal ist.
Was? So sagst du das, nicht ich.
Wow.
Wieso verstehst du immer alles?
Du hörst so leer und schal.
Du Feigling, kannst du nicht aussagen, was du ehrlich denkst? Ich rede mit dir. Feigling. Was machen wir eigentlich mit Parfum? Ich erkenne doch Dillens Aftershave.
Dann besprühen wir halt Boris auch mit Dillens Aftershave.
Boris, ist ein ganz leeres und schales Aftershave, mach dir keine Sorgen. Naja, das dachte ich mir.
Ja.
Was soll das denn? Die habe ich dir geschenkt.
IBC. Die setzen nochmal mit 4000 an.
Mann, die habe ich dir geschenkt.
Ja, na und, du bist dir doch so sicher, dass wir uns auf jeden Fall wiedererkennen.
Ja, ich dich, aber du mich? Na gut, wenn wir schon dabei sind. Hier, den schleppe ich seit einer Woche in meiner Hosentasche mit mir rum. Ich habe immer auf den richtigen Moment gewartet, aber der kommt und kommt irgendwie nicht.
Tiffany-Verlobungsring. Scheiße. Den wollte ich auch mal. Passt auch. Fast.
Und du, Felix? Was suchst du denn in den Topf? Du bist ja auch so sicher, dass wir verlieren.
Bin ich, ja. Hier, da müssen noch ungefähr 2000 drauf sein. Mehr kann ich mir als deinen Spekulationsoffer leider zurzeit nicht leisten, Dylan.
Felix, du hast doch gar keine 2000.
Was weißt du denn, was ich auf dem Konto haben muss, nicht?
Komm, lass ihn. Lass ihn schön bluten.
Wollen wir mal sehen, wer hier blutet, oder nicht? Salut.
Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. To już był ostatni fragment. Jeśli chcecie się Państwo dowiedzieć, jak się rozstrzygnie zakład, polecam film Doris Derry, Nadzy. Do, jak mówię, do zdobycia, do wypożyczenia. Natomiast, proszę Państwa, ten film jest symptomatyczny też dla tego, co się dzieje we współczesnym kinie. W polskim kinie to jest widoczne, zwłaszcza gdzieś mniej więcej od moich pieczonych kurczaków, Iwony Siekierzyńskiej, Szczęśliwego Człowieka, Małgorzaty Szumowskiej, Torowiska, Urszuli Urbaniak, czyli te końcóweczki lat 90., po 98., no i to, co się dzieje po roku 2000, pokolenie 2000, kino Patrzę na Ciebie, Marysiu, jest właśnie początek taki jak tutaj, rozmowy partnerów. I teraz proszę Państwa, żeby już zakończyć w dwóch zdaniach. Następuje jak gdyby przesunięcie nacisku z dyskusji między tożsamością a ideologią na dyskusję o tożsamości w relacjach. I ta przestrzeń z przestrzeni dekonstrukcji czy krytycznej interpretacji zamienia się na przestrzeń negocjacji, która uwzględnia, czy nie uwzględnia, tego właśnie dopiero negocjuje, uczy się uwzględniać te elementy, o których mówił Giddens i o których mówił Owens. Eklektyzm, pluralizm, różnorodność, inność. I te wątki Państwo odnajdziecie w kinie środkowoeuropejskim bardzo wyraźnie. Bardzo wyraźnie to pokazuje kino polskie, w kinie czeskim, kino niemieckie, jak widać, również kino rosyjskie, choćby te dwa filmy Melikian czy film Bałabanowa też to pokazują. I na pewno pokazują to filmy, które są uwzględnione w programie towarzyszącym wystawie. No a prace, które Państwo tutaj za drzwiami możecie zobaczyć, ukazują to wszystko na dwóch piętrach, więc nic, tylko proszę Państwa oglądać, przemyśliwać, oglądać raz jeszcze i czerpać z tego jakieś takie inspirujące doznania. Tego Państwu życzę podczas oglądania filmów i wystawy. Bardzo dziękuję. I panu też bardzo dziękuję za pomoc w obsłudze. Jeżeli Państwo macie jakieś pytania, jakieś komentarze, to bardzo chętnie. No, jak nie na głos, to obawiam się, że nie usłyszę. To polecam pani, ale to jest takie polecenie na przyszłość, numer, ja współpracuję z takim wrocławskim periodykiem o kinie, o sztuce w kinie też, Rita Baum. I numer, który jest przygotowywany w czerwcu, Rita Baum ma teraz edycję online, także proszę śledzić, bo teraz w kwietniu wychodzi numer, a potem następnie w czerwcu jest przygotowywany, więc podejrzewam, że będzie koło września. Będzie o Rosji i rosyjskości. Będą dwa teksty o kinie rosyjskim. Jeden ja piszę o takiej nomadycznej tożsamości, drugi o filmach Bałaganowa i innych filmach takich, które się w motyw, nazwijmy to, nacjonalistyczny pojawia. Wie pani, to jest kwestia, powiedziałabym, raczej bardziej takich autorskich strategii. To kino ma kilka wątków, kilka nurtów. Jeden nurt to byłby taki nurt Sokurowo, takiego tradycyjnego kina rosyjskiego, opartego na bardzo wyrazistych narracjach, też tożsamościowych. Drugim takim skrajnym nurtem, no to byłaby właśnie taka Amerykanka ze swoją wyszałką, która pokazuje może nie tyle silne kobiety, jako te podmioty działające, ale na pewno jako takie podmioty zindywidualizowane bardzo mocno. Natomiast nie pamiętam teraz też reżyserki, musiałaby się pani ze mną skontaktować, bo mam ten film, mogłaby pani podsunąć. Była w zeszłym roku na przeglądzie rosyjskim pokazywana reżyserka, która to był taki film o relacji młodej dziewczyny przyjeżdżającej z małego miasteczka do Moskwy, która nawiązuje taką znajomość, przyjaźń z kobietą pracującą w dużej firmie, dobrze zarabiającą i uczy tę kobietę właśnie takiego feminizmu, niezależności. Takie ma się wrażenie, jak zaczęłam to oglądać, to taka zmęczona się poczułam tą konwencją bardzo szybko i mówię, rosyjska tema już, a potem gwałtowny zwrot. Nie będę pani mówiła, w jakim kierunku, bo duże przyjemność oglądania, ale taka bardzo świadoma gra reżyserki, z taką właśnie też silną kobiecością i co ona w tym może zrobić dobrze. Ale zgadzam się, że to są nieliczne przykłady i wygnanie. Ono idzie raczej w takie dyskusje o męskiej tożsamości, które dochodzą do takiego, mam wrażenie, w większości tych filmów, do takiego punktu stwierdzenia, że właśnie z tą męskością nie da się już negocjować tylko w obrębie takiej ramy tematu, tylko trzeba wyjść dalej. Ale tego kroku niewielu reżyserów podejmuje się zrobić. Ten krok. Wiem, co to znaczy, proszę Państwa, przymus czasu, bo sama mam ostatni pociąg do Krakowa o 20:40, ale myślę, że Państwo po prostu będziecie komentować to jakoś sobie i zaprzyjaźnionym osobom, jak będziecie oglądać wystawę i te filmy. Jeszcze raz dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na wystawę do oglądania filmu.
Tak, naprawdę proszę się odezwać, bo wie Pani, nie pamiętam, a to ten film by się Pani przydał. Proszę, mam prosty mail. No, proszę się odezwać i napiszę Pani tytuł i to wtedy będzie Pani mogła sobie jakoś poszukać.